Witam Was serdecznie na kolejnej części Listu do Kolosan. Dzisiaj będziemy czytać wersety, w pierwszym rozdziale ciągle jesteśmy, wersety między 18 a 20, a więc 18, 19 i 20 werset. Więc czytamy, tak? Najpierw może przeczytamy ten tekst. Pamiętacie, mówiliśmy o Jezusie Chrystusie, który jest obrazem Boga niewidzialnego i jest głową wszelkiego stworzenia. Wszystko, co powstało, przez Niego powstało, w Nim powstało, dla Niego powstało. On jest głową wszelkiego stworzenia. Jest nie tylko tym, który stworzył wszystko, ale jest również tym, który podtrzymuje wszystko w istnieniu. Tak? Ale nie tylko, bo dzisiaj będziemy czytać tekst, że Chrystus jest nie tylko głową stworzenia, ale On także, 18 werset, jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Ten tekst, te trzy wersety, nad którymi się pochylimy dzisiaj tak szczególnie. A więc Chrystus jest nie tylko głową stworzenia wszystkich rzeczy, które powstały, które zostały stworzone, ale również jest głową Kościoła, czyli swojego odkupionego ludu. Jest więc Chrystus stworzycielem i odkupicielem. Stwórcą i odkupicielem dla stworzenia. Skupmy się teraz na 18 wersecie. Zobaczcie, tam jest napisane tak. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Zobaczcie, myśl tego hymnu, który studiujemy, przechodzi teraz ze stworzenia, ze starego stworzenia, tak, w Adamie, do stworzenia nowego. Prawda? Chrystus wszystko stworzył. To stworzenie, pamiętacie, zaczęło się od Adama, tak? Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i Chrystus dokonuje teraz nowego stworzenia. Już nie w Adamie, tak jak wtedy, stare stworzenie, tak? Ale teraz dokonuje się ono w Nim, w Jezusie Chrystusie. I w ten sposób Jezus Chrystus, jak tu jest napisane, jest głową ciała Kościoła. Kościół to są wszyscy ludzie, którzy zostali przez Niego odkupieni. Czyli nowy Boży lud. Ci, za których przelał On swoją krew. I Jezus Chrystus jest głową ciała, Kościoła, organizmu. To ciało jest organizmem, przez które Chrystus ciągle działa. Pamiętacie, że jeżeli chodzi o listy Pawła, to Paweł bardzo często sięga do takiej przenośni, do tego obrazu, do tej metafory ciała. Pamiętacie, prawda? W liście do Rzymian mówi tak. Tak, my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna członkami jedni drugich. W liście do Koryntian mówi, albowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. A więc Paweł bardzo często odwołuje się do tego obrazu ciała, prawda? My jesteśmy z osobna członkami, całość stanowi ciało, a głową tego ciała jest on sam. To jest taki obraz, prawda, który powinien gdzieś tam przed oczami być. Dlatego też możemy powiedzieć, że Kościół istnieje, aby wykonywać zamysły głowy. Zgadza się? Tak jak ciało jest po to, aby wykonywać zamysły głowy. To głowa zamyśla i mówi, co ma zrobić ręka. Zgadza się? To głowa zamyśla, co ma zrobić noga. I tak samo jest tutaj. Kościół istnieje, aby wykonywać zamysły swojej głowy, czyli Chrystusa. Kościół nie istnieje dla siebie. Kościół istnieje dla celów, które wyznacza i które chce osiągnąć Bóg. Bóg po prostu działa przez Kościół, aby dokonywać tego, czego chce. Prawda? A Kościół jest jak gdyby narzędziem, jak gdyby tym, który wykonuje to, co Bóg zamyśla. Tym samym możemy powiedzieć, słuchajcie, Kościół bez Jezusa nie jest zdolny nawet do życia. Prawda? Czy ciało może żyć bez głowy? Nie. A więc Kościół bez Jezusa jest niezdolny do życia. A tym samym, albo tym bardziej, nie jest zdolny do prawidłowego myślenia i nie jest zdolny do prawidłowego działania. Kościół, który jest pozbawiony Jezusa, to jest Kościół bez głowy. Kościół, który staje się, być może stać się wszystkim, słuchajcie, nie wiem, organizacją religijną, może stać się organizacją charytatywną, tak? Może stać się klubem religijnym, czymkolwiek, tak? Ale nie jest na pewno jednym. Nie jest kościołem według Bożego zamysłu. Nie musimy mówić, że tak się dzieje czasami, prawda? Że kościół istnieje bez głowy, prawda? Ludzie wykonują swoje zamysły, a nie zamysły tego, który jest głową. I tutaj zobaczcie, dalej, kiedy czytamy ten 18 werset, jest napisane, on jest początkiem. I tam jest takie greckie słowo arche, które jest bardzo szerokie, ono bardzo ciekawe jest to słowo, bo to słowo arche oznacza tak, początek, źródło, moc, zwierzchność, władzę, autorytet również. Prawda? Czyli zobaczcie, kiedy patrzymy na to w ten sposób, on jest początkiem, to nie mamy na myśli tylko, że on był pierwszy, tak? Ale mamy na myśli, że on jest źródłem. Tak? Mamy na myśli, że on jest mocą, on jest autorytetem, on jest władzą. Tym samym możemy powiedzieć, że Kościół bierze się z Chrystusa i Kościół żyje mocą Chrystusa. Jego początek, jego źródło jest w Chrystusie, tak? Ale również to, że Kościół żyje, działa i trwa. I dokonuje się wyłącznie mocą Chrystusa. Kiedy tej mocy braknie, to nie już nie jest Kościół. Kiedy czytamy, po polsku to tak brzmi trochę, on jest początkiem, to troszeczkę brzmi tylko jak gdyby w czasie, że on był pierwszy, prawda? Ale to słowo greckie arche, ono oznacza coś więcej. Ono oznacza, że on jest pierwszy, nie tylko w sensie czasu, tak? Ale jest również pierwszy w sensie pozycji, w sensie rangi, w sensie mocy, w sensie autorytetu, w sensie wszystkich, w każdym innym sensie. On jest pierwszy, następnie zaraz za chwilę przeczytamy ten sam werset, że on jest pierwszy we wszystkim. On jest pierwszy we wszystkim, bo jest pierwszym, słuchajcie, wywiedzionym ze śmierci do życia, prawda? To jest pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna. Mówimy tutaj o zmartwychwstaniu Chrystusa. On jest pierwszym, który został wywiedziony z śmierci do życia i tym samym jest początkiem nowego stworzenia. Tak? Początkiem również w sensie arche, to znaczy początkiem, źródłem, mocą, autorytetem i władzą nowego stworzenia. To jest pierwsza rzecz, że on jest pierwszy, a drugą jest to, że on jest, tak jak powiedzieliśmy, pierwszy w znaczeniu, w randze, w miejscu, które, jeżeli chodzi o miejsce, które zajmuje. On jest pierwszy, ale to zobaczcie, sugeruje, że za nim są inni, tak? Bo jeżeli jest ktoś pierwszy, to są też następni. I rzeczywiście tak jest. Do niego dołączają inni i stają się uczestnikami jego śmierci, tak? To jest po pierwsze, człowiek umiera dla grzechu, zgadza się? I również stają się uczestnikami jego zmartwychwstania. Dostępują nowego życia. Oczywiście pamiętacie ten fragment z listu Efezja, który mówi i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Zgadza się? To był nasz stan przedtem, zanim Chrystus podniósł nas ze śmierci. Byliśmy umarli. Ale później w liście do Rzymian Paweł pisze tak. Pogrzebani wtedy jesteście wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus chrzestrzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Teraz, czyli zobaczcie, każdy człowiek, który jest Bożym dzieckiem, to jest bardzo istotna rzecz, każdy człowiek, który jest Bożym dzieckiem, umarł, zgadza się? Pamiętacie, wiele razy mówiliśmy o tym, że Bóg nie poprawia starego człowieka. Stary człowiek nie jest do poprawienia. Jedynym rozwiązaniem jest starego człowieka zabić. Dlatego Paweł mówi ukrzyżowani. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem, tak? Ja już nie żyję. I co wtedy? Wtedy się dokonuje ta druga część zmartwychwstania. To znaczy nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Człowiek zostaje stworzony od nowa. Już nie działa w nim stare stworzenie, to, które było z Adama, dlatego że wtedy działa w nim grzech, który po Adamie odziedziczyliśmy, tak? Ale teraz żyje już we mnie Chrystus. Tak? Rozumiecie, to jest bardzo istotne, to są bardzo rzeczy istotne i głębokie dla naszej wiary. Bo to się dokonuje mocą Jego śmierci na krzyżu, tak, po pierwsze, i Jego zmartwychwstania. Jesteśmy Jak to jest napisane w liście do Rzymian? Wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, tak jak On umarliśmy dla grzechu. Amen. I tak jak On wstaliśmy, z martwych wstaliśmy do nowego życia. A On w tym był pierwszy. On otworzył jakby drogę, prawda? On był pierwszy. On we wszystkim jest pierwszy. I to jest bardzo istotna rzecz, abyśmy sobie to mogli tak poukładać. Jeszcze raz to położyć. Słuchajcie, to, o czym mówimy, przyznacie to, że to są podstawy naszej wiary. To jest podstawa naszej wiary. Że Chrystus umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. A to, o czym dzisiaj mówimy o tym, jakie to znaczenie ma dla mnie i dla Ciebie. Jakie to znaczenie ma to, że On umarł i jakie to znaczenie ma dla Ciebie, że On zmartwychwstał. Jezus Chrystus więc nie jest jakimś dawnym założycielem Kościoła, słuchajcie, którego my teraz wspominamy, jakimś historycznym, prawda? 2000 lat temu był taki człowiek, założył Kościół, no i my teraz go wspominamy. Owszem, tak było, tak? Ale to nie chodzi o to, że my teraz go możemy tylko wspominać, bo On był. Otóż twierdzimy, jesteśmy przekonani o tym, że Jezus wciąż żyje i jest żyjącym i działającym przez Kościół Panem całego stworzenia. Zarówno starego, w Adamie, tak, bo je stworzył, jak i nowego, bo jest początkiem tego nowego stworzenia przez zmartwychwstanie. Bardzo ważna rzecz. Chrystus we wszystkim jest pierwszy. Zmartwychwstając dał, jak gdyby dał dowód, udowodnił, że pokonał wszelkie przeciwne mu moce. Prawda? Kiedy zmartwychwstał, pokonał wszelkie przeciwne mu moce. Na przykład śmierć. Tak? Wszystkie zwierzchności i władze, będziemy mówić o tym w drugim rozdziale, tak, wystawił je na pokaz. Pokonał wszystkie przeciwne mu moce i dlatego możemy mówić, Jezus jest Panem. Ponad wszystkim. On panuje nad każdą rzeczą, widzianą i niewidzianą, nad każdą zwierzchnością, nad każdą mocą panuje Chrystus. Dobrze, przejdźmy do 19 wersetu. Dlaczego tak się stało? Skąd się to wzięło? Bo Słowo Boże mówi teraz w 19 wersecie, ponieważ upodobał sobie Bóg, z woli Bożej to się stało, tak? Aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Teraz słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. I chciałbym, żebyśmy to dobrze usłyszeli, a ja bym chciał to dobrze powiedzieć, nie? Uwaga, jest tylko jeden Bóg. Chciałbym, żeby nawet żebyśmy jak na szkółce potrzebni. Jest tylko jeden Bóg. Jeden Bóg jest tylko. I cała pełnia tego Boga, jedynego Boga, uwaga, zamieszkała w Jezusie Chrystusie. Wszystko. Boży Duch, Boże Słowo, Boża mądrość, Boża chwała, Boża moc, Boża miłość, wszystko to w całej pełni zamieszkało w Jezusie Chrystusie. To jest niesamowite. Jezus jest, więc uwaga, Jezus więc jest Bogiem. Ale nie ma dwóch Bogów. Dlaczego? Słuchajcie, bo ta boskość z nieba, boskość Ojca, tak? I ta boskość, która zamieszkała w Synu, cieleśnie, później jest powiedziane, tak? I ta boskość, która zamieszkała w Synu, uwaga, to jest ta sama boskość. Ta boskość, która mieszka w Ojcu, tak? Jezus, Ojciec jest Bogiem, amen? I ta boskość, która zamieszkała cieleśnie w Chrystusie Jezusie, to jest, uwaga, ta sama boskość. A więc nie ma dwóch Bogów. Jest jeden Bóg, to jest ta sama boskość i ten sam Bóg. Drugi rozdział, 9 werset, na chwilkę tak rzućcie okiem, tak? Zobaczcie, co on dodaje do tego. Gdyż w nim mieszka cieleśnie to, czego nie ma tutaj, w 19 wersecie 1 rozdziału, bardzo wyraźnie jest powiedziane. W nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia, bo jest tak tam napisane? W ciele. Czyli zobaczcie, to jest, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to tak podkreślamy? Bo Bóg tak postanowił, według Jego upodobania to się stało i dzisiaj my możemy wiedzieć tą jedną rzecz. Rzecz bardzo istotną. Chrześcijaństwo, wiara w Chrystusa, uwaga, afirmuje ciało, przyjmuje ciało, nie odrzuca ciała, tak? Jak wiele innych ascetycznych religii, gdzie gnostycy na przykład tak mówili, wiele odłamów greckiej filozofii tak mówią, dzisiaj wielu ludzi tak mówi, prawda? Te ascetyczne wszystkie ruchy mówią co? duch jest dobry, tak jak gnostycy. Ciało jest złe, materia jest zła, prawda? Tym samym wszystko, co jest związane z ciałem, jest złe. Jedzenie jest złe, seks jest zły, wszystkie inne rzeczy, to jest złe, prawda? Bo wiąże się z ciałem, wiąże się z materią. Ale zobaczcie, kiedy widzimy to, że cała pełnia boskości, według Bożego upodobania, według Bożej woli, zamieszkała w cieleśnie Chrystusie, to przyjmujemy wiarę Chrystusa zupełnie inaczej. Uwaga. To, co stworzył Bóg, jest dobre. Tak? Ciało jest dobre. To, że zostało poddane przez bunt człowieka grzechowi, to jest inna sprawa. Tak? Ale samo w sobie, sama w sobie materia, samo w sobie ciało nie jest złe. Kościół przez wieki tutaj błądził, prawda? Wskazując na to, że ciało to jest coś, co jest złe, niedobre, co należy odrzucić, prawda? I teraz zobaczcie, kiedy patrzymy na to, możemy powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, Bóg stworzył nas w ciele. Zgadza się? A więc Boże stworzenie jest dobre. Kiedy Bóg to stwarzał, mówił, to jest dobre, tak? Po drugie, jeszcze myślę, że potężniejszy to jest argument, kiedy mówimy, uwaga, Chrystus przyjął właśnie ciało, aby objawić Ojca. Prawda? Jak objawił Go? Przez ciało, cieleśnie. Tak, abyśmy my mogli...
Mogę w ogóle?
Śmiało.
Znaczy, nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że ciało jest dobre. Pewnie jest to tego zdarzenia. Czy to chodzi o to, że pierwotnie ciało zostało złożone zamyślne, że jest dobre?
Nie, mówimy o ciele w sensie materii. No. Nie? Bo są dwa słowa w języku greckim. Słowo soma, które mówi właśnie o ciele fizycznym, tak? I o tym dzisiaj mówimy, tak? Jest słowo sarx, które mówi o naturze człowieka, która zgrzeszyła, prawda? Teraz my mówimy o tym, że były ruchy od początku samego ascetyczne, które mówiły: nie ruszaj, nie kosztuj, małżeństwo jest złe, jedzenie jest złe, picie jest złe, wszystko jest złe, co jest związane z ciałem. I my dzisiaj mówimy nieprawda. Nie? Wiara w Chrystusa mówi, my afirmujemy ciało, jako ciało, prawda? Ono jest dobre. Nie? To nie jest tak, że zbawienie, o to odważne było powiedzieć, że zbawienie polega na tym, tak, że my się uwolnimy od ciała. Nie. Nasze ciało zostanie tak samo uświęcone, prawda? Chrystus przyszedł zbawić nas w duchu i w ciele, prawda? Chrystus, nie, Jego zbawienie nie polega na tym, że nasze ciało zostanie oderwane od ducha.
Wiesz, dlatego co chodzi.
Okej. Okay. To jest bardzo istotna rzecz. Chodzi tutaj o to, żebyśmy nie mówili jak asceci, tak? Że małżeństwo jest złe, jedzenie jest złe, prawda? Wszystkie te rzeczy, które są związane z ciałem, są złe, należy ich unikać. Nie żęcie się, nie jedzcie, nie pijcie. Pamiętacie, to wszystko jest, to były takie zarzuty. Zresztą będziemy je studiować w drugim rozdziale Listu do Kolosan, tak? I teraz zobaczcie, a więc zbawienie nie jest ucieczką od materii, od ciała. Nie jest, nie? Nie mówimy właśnie jak gnostycy, czyli różne ruchy ascetyczne. Duch jest dobry, materia jest zła, tak? Chrystus dokonał odkupienia również naszego ciała. Zgadza się? No, to jest bardzo ważna rzecz. Bóg zamieszkał w pełni, cieleśnie, w Jezusie Chrystusie. I teraz przeczytamy 20 werset. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Nie? A więc zobaczcie. Bóg zamieszkał w pełni w Chrystusie Jezusie po coś, tak? Żeby przez krew Chrystusa, przez krew Jego krzyża, jak jest napisane, tak? Wszystko pojednało się z Bogiem. Uwaga, to jest ważne. Uwaga, wszystko pojednało się z Bogiem. Bóg nie musiał się jednać ze światem. Dlaczego? Bo Bóg nigdy nie stał się wrogiem świata. To człowiek przez bunt stał się wrogiem Boga, prawda? Zobaczcie, 21 werset zaraz mówi. I was, którzy niegdyś byliście obcymi i wrogo usposobionymi, prawda? A uczynki wasze były złe. I teraz zobaczcie, to człowiek zbuntował się przeciwko Bogu i człowiek stał się nieprzyjacielem, człowiek stał się wrogiem Boga. I to pojednanie nie dotyczy tego, że to Bóg się jedna z człowiekiem. On nie musiał. Dlaczego? Dlatego, że udowodnił to, kiedy oddał swojego Syna, pamiętacie? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy to w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak? A więc zobaczcie, stosunek Boga do Jego stworzenia nie zmienił się. Ale stosunek stworzenia do Boga zmienił się przez bunt, tak? I dlatego człowiek potrzebował pojednania z Bogiem. Dokonało się to właśnie w Jezusie Chrystusie. To pojednanie dokonało się, oczywiście wiemy, to jest podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o naszą wiarę, na krzyżu Golgoty, tak? To jest podstawowa rzecz. Paweł mówił w liście do Rzymian, on, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże by nie miał wraz z nim darować nam wszystkiego, prawda? On, który własnego syna nie oszczędził. W 5 rozdziale tego samego listu Paweł mówi, usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dokonało się to przez krzyż Chrystusa, to pojednanie człowieka z Bogiem, a nie i nigdy Boga z człowiekiem. Bo Bóg tego pojednania nie potrzebował. Dlaczego? Bo Bóg nigdy nie zmienił stosunku do swojego stworzenia. Bóg nadal kochał stworzenia, prawda? Dlatego postanowił też je zbawić. Ale teraz chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na dwóch takich trudnych miejscach. Po pierwsze, zobaczcie, zwróćcie uwagę, chciałbym to podkreślić. I żeby przez Niego wszystko, co jest na niebie i na ziemi, a więc wszystko, przez Niego wszystko ma się pojednać. Teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym słowie wszystko. I zadali sobie trzy pytania, dość trudne. Pierwsze to może łatwiejsze, a dwa następne trudniejsze. Po pierwsze, jak śmierć Chrystusa jedna człowieka z Bogiem? W jaki sposób się to dzieje? Więc Paweł w 2 liście do Koryntian pisze tak. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I uwaga, On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Tak się to stało, słuchajcie. W jaki sposób to pojednanie się dokonuje, tak? Ja grzesznik, on święty. On wziął na siebie cały mój grzech i obdarował mnie całą swoją sprawiedliwością. Rozumiecie? Tak się właśnie to dokonało. I dokonuje się to w przypadku każdego Bożego dziecka. On bierze twój grzech, przybija go do krzyża, tak? I przyodziewa cię swoją sprawiedliwością. W ten sposób ty stajesz się przed Bogiem usprawiedliwiony. Pamiętasz, kiedyś to studiowaliśmy dość głęboko. A więc on wziął przekleństwo grzechu na siebie i darował nam sprawiedliwość. W ten sposób tworzy się nowa relacja pomiędzy tobą a Bogiem. On zniszczył twój grzech i w ten sposób przywrócił cię z powrotem do pokoju z Bogiem. Kiedyś byłeś w stanie wolny z Bogiem, byłeś wrogiem, wrogo usposobionym, tak? To jest pierwsza rzecz. Bo to sprawił grzech i bunt. Dzisiaj przez sprawiedliwość Chrystusa znów jesteś w pokoju z Bogiem. Tak? Akt ten wypowiedzenia wojny został zniszczony. I znów jesteś w pokoju z Bogiem. To jest pierwsza rzecz dotycząca wszystkiego. A więc w ten sposób dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem. Przez krew Chrystusa, która niszczy grzech i udziela ci sprawiedliwości. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga. Czy wszystko, czy to słowo wszystko, oznacza nie tylko ludzi, ale również inne stworzenia? Wszystko, co jest na niebie i na ziemi, tam jest napisane. Tak? A więc czy chodzi tylko o ludzi w tym pojednaniu, czy też nie? List do Rzymian mówi tak. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, i że samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. A więc zobaczcie, grzech człowieka ze względu na to, że człowiek był panem stworzenia, tak, był tym najwyższym, który miał się zająć stworzeniem, grzech człowieka ma również wpływ na co? Na całe stworzenie. I odkupienie człowieka również niesie ze sobą co? Przywrócenie wolności całemu stworzeniu. A więc nie chodzi tylko o to, że Bóg jedna ze sobą człowieka, to przede wszystkim po pierwsze, tak? Jako że, tak jak wiemy, człowiek jest koroną stworzenia, miał się opiekować stworzeniem, tak? Ale razem z nim, razem z człowiekiem dokonuje się odkupienie i pojednanie z Bogiem wszystkiego, co jest na ziemi. Całej przyrody, całej ziemi, wszystkiego. To jest niesamowita rzecz. Tak jak dziś jest świat jest obrazem buntu człowieka. Dzisiaj świat jest obrazem buntu człowieka. Tak Bóg w Chrystusie odnowi ten świat, tak? Tak, że znów stanie się obrazem Jego chwały. Dziś wszystko na świecie odbija bunt człowieka, prawda? Wszystko zobaczcie. Chcecie się przekonać? Włączcie telewizor. Wszystko to jest bunt człowieka. Wszystko idzie nie tak, prawda? Ludzie próbują i ciągle się nie udaje. Wszystko to wynika, ma swój korzeń w buncie człowieka. Ale przyjdzie czas, kiedy w Chrystusie Jezusie Bóg odnowi świat w ten sposób, że świat znów stanie się obrazem Jego chwały. Całe stworzenie. Okej. I trzecie pytanie, być może najtrudniejsze, a może najciekawsze, nie? Czy wszystko oznacza zbawienie wszystkich ludzi? Bo zobaczcie, to jest napisane. Wszystko i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, tak? Pojednało się z Bogiem. Czy wszystko oznacza, że wszyscy ludzie zostaną pojednani z Bogiem? W ciągu historii Kościoła, słuchajcie, próbowano odpowiedzieć na to w różny sposób. Co to oznacza to wszystko? Tak? Po pierwsze, próbowano odpowiadać na to za pomocą Księgi Joba, że... przepraszam, wróć, bo nie tutaj. Jeszcze raz. Czy wszystko oznacza zbawienie wszystkich ludzi? My wiemy, że nie wszyscy ludzie będą zbawieni. Prawda czy nie? Biblia o tym świadczy wyraźnie. A więc to wszystko nie może oznaczać każdy człowiek. I pamiętacie, już mamy za sobą wiele rozmów na ten temat, że wszystko nie zawsze znaczy każdy człowiek. Prawda? I tutaj rzeczywiście możemy sobie po prostu zadać zwyczajnie pytanie na tyle, na ile rozumiemy Biblię i czytamy, tak? Czy to jest prawda, że wszyscy ludzie będą zbawieni? Według Słowa Bożego to jest nieprawda, tak? A więc to wszystko nie może oznaczać każdy pojedynczy człowiek, tak? I znaleźlibyśmy wiele miejsc w Słowie Bożym, gdzie wszystko nie oznacza każdego pojedynczego człowieka, prawda? Dobrze, i teraz jest jeszcze jeden trudny moment, słuchajcie, to jest ciekawe. Mianowicie, i żeby przez Niego wszystko, co jest na niebie, na ziemi, i uwaga, i na niebie, pojednało się z Bogiem. To, że stworzenie i rzeczy na ziemi potrzebowały pojednania z Bogiem, to jest dla nas oczywiste. Tak? Dlaczego? Bo ten, który stał się namiestnikiem tej ziemi, prawda? Ten, który miał opiekować się tą ziemią, zbuntował się przeciwko swojemu stwórcy i tym samym całe stworzenie zostało dotknięte konsekwencjami tego buntu. Zgadza się? A więc to, że ziemia, to co jest na ziemi, potrzebowało pojednania z Bogiem, to jest oczywiste. Ale w jaki sposób to, co jest na niebie, potrzebowało pojednania z Bogiem? Jeszcze raz czytam. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi, to rozumiemy, i na niebie. Dlaczego jest i na niebie? Nie? Co, o co tu chodzi? Tutaj w historii na różne sposoby próbowano właśnie wytłumaczyć to, tak? Po pierwsze, za pomocą Księgi Joba, tak jak już mówiliśmy, po pierwsze, tam są takie dwa wersety Księgi Joba. Posłuchajcie, jak one brzmią. Oto on swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki. A dalej, jeżeli więc swoim świętym nie ufa i niebiosa nie są czyste w jego oczach. A więc po pierwsze, twierdzono w historii Kościoła, że dotyczy to aniołów. Że aniołowie również muszą się pojednać z Bogiem. Z drugiej strony wiemy, że aniołowie są bez grzechu, nie? Więc na czym to polega? No, jakieś braki, w jakiś sposób mieli się pojednać z Bogiem. Trudno w to uwierzyć, ale taka interpretacja była. Druga jest jeszcze dziwaczniejsza. Mianowicie twierdzono, że chodzi tu o diabła i jego aniołów. Że oni mają się pojednać z Bogiem i że przyjdzie czas, kiedy i oni zostaną z Bogiem pojednani. Tak zwana apokatastazis głosił to najgłośniej Orygenes. Nie? Ale my jakoś w to nie wierzymy. Nie? Wiemy, że Księga Objawienia wyraźnie mówi, że koniec diabła i jego aniołów jest w jeziorze ognistym. Prawda? Więc jakoś to nam nie pasuje. Po trzecie, to jest chyba najciekawsze, a zaproponował to Eras z Rotterdamu. Ale zobaczcie, co powiedział. Myślę, że to jest najciekawsze. On powiedział tak, że to pojednanie dotyczy aniołów i ludzi. To jest pojednanie pomiędzy aniołami i ludźmi. Otóż aniołowie gniewali się na ludzi za to, co zrobili Bogu. Za to, że się zbuntowali, tak? I pragnęli zniszczyć ludzi. Przez, wiecie, po prostu taki święty gniew ich zapłonął, że ludzie taką podłość zrobili Bogu. I aniołowie chcieli pomścić Boga, jak gdyby. Chcieli zniszczyć ludzi. Ale krzyż cofnął ten ich gniew, bo aniołowie wtedy zobaczyli przez krzyż, jak bardzo Bóg nadal kocha swoje stworzenie. To jest dość ciekawe, prawda? Trudno jest tutaj powiedzieć. To jest bardzo trudny fragment. To dlaczego rzeczy, dlaczego rzeczy na niebie też mają dostąpić pojednania z Bogiem, prawda? Ale tak jest, to tutaj napisane, prawda? Więc próbowano na różne sposoby zrozumieć to. Ja myślę, że najbliższy, ja osobiście najbliżej jestem temu, co Eras zaproponował, że rzeczywiście być może chodziło o to, aby aniołowie pojednali się z ludźmi, prawda? Ze względu na to, że aniołowie jak gdyby pozostali po stronie Boga w tym buncie, zgadza się? A więc jeżeli człowiek ma się pojednać z Bogiem, więc powinien się również pojednać z aniołami, prawda? Okej, okay, ale to no, nie wiemy tego dokładnie, jest to bardzo trudny fragment. Możemy przemyśleć, może ktoś z nas zaproponuje jeszcze coś lepszego. Dlaczego? Co to jest, że rzeczy na niebie również potrzebują pojednania z Bogiem? I słuchajcie, tak na zakończenie, abyśmy skończyli to, powiemy, streszczmy to sobie. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił się nam jako jedyny Bóg całej ziemi, jako jedyny Bóg wszechświata. Jako ten, który wszystko stworzył, podtrzymuje stworzenie swoją mocą w istnieniu, tak? Ale również jako ten, który odkupił, stwórca i odkupiciel całej ziemi. Dziś, słuchaj, jedyny stwórca i odkupiciel. Dzisiaj, słuchajcie, występując z takim twierdzeniem, możemy się bardzo często narazić na zarzut nietolerancji albo arogancji wręcz, nie? Kiedy mówimy Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem, jedynym Panem całego wszechświata. On jest Panem nad wszystkimi rzeczami widzialnymi i niewidzialnymi. Ludzie będą mówić, a Allah? Nie? A taki Bóg, a jeszcze inny Bóg? Niemożliwe jest to, aby jedna religia miała rację. Tak? Niemożliwe jest to, żeby tylko On był prawdą, podczas gdy On sam to powiedział. Tak? Ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Tak? I teraz zobaczcie, to jest ważne. Nie mówimy, że w innych religiach nie ma jakichś ziaren prawdy. Prawda? Na przykład judaizm przechował Boże Słowo. Zgadza się? Na przykład grecka filozofia, pamiętacie ostatni nasz wykład, grecka filozofia z tym ich logosem, tak? Który Jan później użył w swojej Ewangelii, zgadza się? I różne religie, jakieś tam ziarna prawdy przechowują, prawda? Kiedy moglibyśmy to, czytaliście taką książkę Donalda Jacksona, zdaje się, pod tytułem Wieczność w ich sercach? Jaka to jest ciekawa książka, gdzie jest pokazane, jak w różnych mitach, legendach, wierzeniach różnych ludów odbija się Ewangelia, prawda? A więc nie mówimy, że inne religie, w innych religiach nie znajdujemy ziarn prawdy, tak? Ale mówimy, że pojednanie z Bogiem, droga do zbawienia, droga do nowego stworzenia, droga do nowego człowieka, droga do nowej ludzkości wiedzie, uwaga, tylko, jedynie i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Człowiek nie może być uratowany, człowiek nie może być zbawiony, człowiek nie może wrócić do pokoju z Bogiem inaczej, jak tylko przez Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. On jest Panem starego i nowego stworzenia. On też jest arche, początkiem, mocą, źródłem, władzą i pełnią autorytetu nowego stworzenia. Prawda? Chrystus jest Panem wszystkiego. Nie ma innych Panów. Nawet jeżeli są jacyś inni bogowie, to dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i dla którego my również istniejemy, tak jak Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian. I zobaczcie, nie ma miejsca, kończąc to powiem tak, nie ma miejsca i nie ma czasu w całym wszechświecie istniejącym, gdzie Chrystus nie sprawowałby swojej suwerennej władzy. Nie ma takiego ani jednego miejsca pojedynczego, ani jednego czasu nie było i nie ma, nie będzie, gdzie Chrystus nie sprawuje swojej suwerennej, to znaczy od niczego niezależnej władzy. Jeśli istnieje życie, taka dygresja, zobaczcie. Jeżeli istnieje życie na innych planetach, wiecie, ludzie się zastanawiają nad tym, prawda? Jeżeli istnieje życie na innych planetach, to możemy powiedzieć tak, to te stworzenia nie znają Chrystusa, jako Jezusa z Nazaretu, ale na pewno znają Go jako tego, który ich stworzył i który jest Panem ich życia. Tak? Oczywiście my nie wiemy czasami, czy istnieje życie na innych planetach, ale gdyby tak było, to nawet jeżeli oni nie znaliby Go jako Jezusa, no nie mogą Go znać jako Jezusa z Nazaretu, prawda? Bo Nazaret jest na ziemi. Ale na pewno znają Go jako swojego Stworzyciela, jako swojego, jako Pana ich życia. Chrystus zwyciężył na krzyżu i tym samym przyniósł pojednanie, pokój z Bogiem. Tylko usprawiedliwieni w Nim, tylko w Nim, wyłącznie w Nim, jedynie w Nim możemy pojednać się z Bogiem. Tak? I przeczytamy jeszcze raz ten fragment, abyśmy sobie zebrali to w całość. Patrzcie. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, i na niebie, to jest ciekawe, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Amen.